Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
To była chwila warta wszystkiego. Pewnie nadal to pamiętasz, chociaż dzisiaj myślisz sobie o tym, że szkoda, że to była tylko chwila. Być może różne takie były chwile, ale jedna z nich, jakaś taka wyjątkowa, o której teraz, kiedy o tym myślisz, to wiesz, że wyczekiwałaś na tą chwilę. Być może dni, albo może nawet tygodnie. Później cieszyłaś się tą chwilą, bo wydawała się być niesamowita, niezwykła i rzeczywiście była do takiego stopnia, że chociaż minęło tego czasu wiele lat, to dalej o tym myślisz, że to było wyjątkowe, to było niesamowite, to było wspaniałe. Szkoda, że to była tylko chwila. To mogło być cokolwiek oczywiście, kiedy mówię o chwili, to mógł być występ twojego ulubionego zespołu muzycznego, koncert zespołu, albo mecz twojej ulubionej drużyny sportowej, albo spotkanie z jakąś wyjątkową osobą. No ale z chwilami sprawa ma się tak, jak w tej piosence Dżemu, kiedy mama śpiewa swojemu chłopcu, bo widzisz, synku, w życiu piękne są tylko chwile. I z chwilą sprawa ma się tak, że chwila zwykle trwa chwilę. Może dłuższą, a może krótszą, ale trwa chwilę. I czasami z nostalgią wspominamy te chwile, które już są za nami i myślimy sobie, szkoda, że to było takie, to trwało tak krótko. Tak może być w każdym aspekcie twojego życia zawodowego czy rodzinnego. Jakikolwiek aspekt weźmiesz na celownik, ale tak też może być w kontekście twojego życia chrześcijańskiego. Jako Boże dziecko, jako naśladowca Jezusa, też od czasu do czasu pewnie mogłabyś powiedzieć, że są takie chwile, kiedy jestem uskrzydlony, chwile takiej relacji z Bogiem, które są wyjątkowe. Nie zawsze dzieje się w naszym chrześcijańskim życiu coś spektakularnego. Od czasu do czasu jesteśmy przeświadczeni o takiej Bożej obecności w naszym życiu w taki szczególny sposób. Czujemy się jakoś tak bliżej Boga. W jakiś wyjątkowy, niepowtarzalny sposób Bóg daje o sobie znać w naszym życiu. Mamy takie wrażenie, jakbyśmy byli niesieni na skrzydłach przez samego Boga. Jesteśmy bardzo blisko Jego wyjątkowości, Jego majestatu. No i też myślimy sobie, szkoda, że to była tylko ta jedna chwila. Ale one są cenne. Pamiętam jedną taką chwilę z naszego życia małżeńskiego. Byliśmy młodym małżeństwem. Ja byłem studentem teologii. Mieliśmy pierwsze dziecko wtedy. Bartek miał chyba 4 miesiące, kiedy przemierzyliśmy 3000 kilometrów samochodem bez klimatyzacji, wypakowanym po same brzegi, po sam dach i na dachu też. Samochód wygląda jak przemieszczająca się wieżyczka, bo na dachu też była piramidka rzeczy. Cały swój dobytek spakowaliśmy. Pojechaliśmy do szkoły biblijnej. Ja byłem studentem, w pełnym wymiarze pracowałem, prawie w pełnym wymiarze czasu, ale dalej z trudem wiązaliśmy koniec z końcem do takiego stopnia, że nie wiem, to chyba jeżeli mówi się o kimś, że jest biedny jak mysz kościelna, to najbardziej pasuje to powiedzieć o studencie teologii, który jest kościelny, a jest biedny jak mysz kościelna. I powiem wam, że to była taka sytuacja, kiedy uzmysłowiliśmy sobie jako młode małżeństwo, że do końca miesiąca brakuje nam $50, żeby opłacić pewne rzeczy. I ja podjąłem męską decyzję, że idę pożyczyć te pieniądze od kogoś, bo po prostu no, mamy już terminy płatności i, no, i nie wyrabiamy. Pojechałem pożyczyć pieniądze, wróciłem z pieniędzmi w domu, a odruchowo otworzyłem kluczykiem, miałem skrzynkę na list i w skrzynce znalazłem kopertę, a w kopercie znalazłem $50. I myślę sobie, że Bóg ma niesamowite poczucie humoru i to była taki moment, taka chwila Bożej, takiej wyjątkowej troski o nas, o nasze życie. I powiem wam, że czułem się tak strasznie zażenowany, głupio i sobie myślałem, jaki ciekawe, nie, że student teologii, który nie ma tyle zaufania do Pana Boga, że po prostu jedzie pożyczyć pieniądze, a później się okazuje, że w jakiś dziwny sposób te pieniądze się znajdują w skrzynce na listy. myślę, że gdybym ciebie zapytał, to pewnie też byś powiedział o jakiejś takiej niezwykłej chwili, którą doświadczałeś. Ale myślę też o pewnym młodym mężczyźnie, który też miał taką chwilę wyjątkową, innego rodzaju. O człowieku, którego dom był zwyczajny, pewnie tak samo zwyczajny jak dom większości z nas, tak jak tutaj jesteśmy. Człowieku, który prowadził takie zupełnie normalne, zwyczajne, codzienne życie. To oznacza, że ciężko pracował, każdego dnia wychodził do pracy w środku nocy, aby zarobić na utrzymanie rodziny. I wiemy o tym, że nie zawsze udawało mu się tej nocy zarobić na utrzymanie swojej rodziny. Czasami nie zarobił niczego, a bywało, że niczego nie złowił, mimo że ciężko pracował całą noc. Pewnego dnia Piotr, bo o nim mówię, usłyszał o Jezusie. Dostał zaproszenie od Jezusa, żeby pójść za Jezusem i zostawił wszystko i poszedł za Jezusem. Poznał Jezusa osobiście. Jezus, którego Piotr poznał, zmienił życie Piotra o 180 stopni. I można powiedzieć, że od tego czasu w jego życiu miały miejsce różne chwile, kiedy Piotr mógł być pod wrażeniem swojego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, którego poznał. No bo towarzyszył Jezusowi wszędzie, gdzie Jezus nie poszedł, jako jeden z naśladowców, jeden z uczniów. Widział tłum, który był pod wrażeniem tego, co Jezus mówił i co Jezus robił. Widział Jezusa, który uzdrawia trędowatych, sparaliżowanych, Jezusa, który karmi 5000 ludzi. Widział nawet Jezusa, który chodził po wodzie wbrew naturalnym prawom fizyki, ale tak sobie myślę, że najwyraźniej żadne z tych wydarzeń nie wywarło na nim tak ogromnego wrażenia, jak to, którego Piotr był świadkiem na górze przemienienia. Były wtedy trzech, Piotr, Jakub, Jan, takie wewnętrzne grono, trójka wybranych spośród tych, kiedy mówimy o gronie uczniów Jezusa, to można by mówić o tłumach, które służą za Jezusem, ale w tym tłumie było grono 70, w tym gronie 70 było 12 apostołów, szczególnie powołanych przez Jezusa, osobiście wybranych przez Niego, i w tym gronie 12 była też ta trójka, Piotr, Jakub i Jan. I posłuchaj tej historii, która jest zapisana we wszystkich trzech Ewangeliach, ale ja przeczytam tekst, który jest zapisany w Mateusza 17. Po 6 dniach Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba oraz jego brata Jana i udał się z nimi na wysoką górę, gdzie mogli być sami. Tam w ich obecności doznał przemiany. Jego twarz jaśniała jak słońce, a szaty zalśniły bielą. Ukazali im się Mojżesz oraz Eliasz, którzy z nim rozmawiali. Wtedy Piotr zwrócił się do Jezusa. Panie, tak dobrze nam tu być. Jeśli chcesz, rozbiję tu 3 namioty dla ciebie, dla Mojżesza i dla Eliasza. Podczas gdy wypowiadał te słowa, okrył ich świetlisty obłok, a z obłoku rozległ się głos. To jest mój ukochany syn, źródło mojej radości. Słuchajcie go. Na te słowa uczniowie upadli na twarz, bo ogarnął ich wielki strach, a Jezus podszedł, dotknął ich i powiedział: wstańcie, nie bójcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo już nie zobaczyli poza samym Jezusem. W drodze powrotnej z góry Jezus im polecił: dopóki Syn Człowieczy nie zmartwychwstanie, nikomu nie mówcie o tym widzeniu. Kilka dni wcześniej mowa jest o tym, że Jezus spotyka się ze swoimi uczniami, a ironia polega na tym, że jeszcze wcześniej przed tym spotkaniem faryzeusze, czyli ci religijni ludzie z czasów Jezusa, domagali się znaku i Jezus im powiedział, że żadnego znaku nie dostaną, jak tylko znak Jonasza, który był 3 dni we wnętrznościach wielkiej ryby. To będzie ten znak, który dostaną, jedyny. Jezus nie był na usługach religijnych ludzi, którzy domagali się różnych rzeczy, a z kolei ciekawe, że ten znak, którego Jezus im nie pokazał, dobrowolnie Jezus zdecydował się niejako pokazać pewien znak swoim uczniom, swoim naśladowcom, tej trójce, która poszła za nim. I Jezus spotyka się z uczniami i mówi o tym, że niektórzy z was, zapewniam was, że stoją pośród was tacy, którzy zanim zaznają śmierci, na pewno zobaczą Syna Człowieczego przychodzącego w swoim królestwie. No i to jest dokładnie to, co się wydarzyło. Zanim doznali śmierci, to mogli 6 dni później zobaczyć Syna Człowieczego przychodzącego w swoim królestwie. To był rąbek chwały Bożej, rąbek Bożego majestatu. Niesamowita historia, która pokazuje tak naprawdę, prawdziwie pokazuje to, co jest prawdziwe. Ja myślę, że tak łatwo jest nam przechodzić przez to życie w taki namacalny sposób, myśląc ciągle o tym, że prawdziwe jest to, co można dotknąć, czego można doświadczyć, czego można doznać tutaj, co widać tak naprawdę. Łatwo jest zapomnieć o tym, że jest cała sfera tego niematerialnego świata, który będzie udziałem tych wszystkich, którzy decydują się oddać swoje życie Jezusowi, którzy decydują się pójść za Jezusem, którego namiastkę co jakiś czas można widzieć, kiedy się czyta Ewangelię. I to jest ciekawe, że Jezus przyszedł, przychodząc na ten świat, mówimy o tym i śpiewamy, że jest Królem Królów, bo jest, że jest Panem Panów, no bo tak rzeczywiście jest, ale przyszedł na ten świat nie jako król, któremu oczekiwał, że będziemy mu służyć, ale jako sługa, który przyszedł po to, żeby służyć nam, każdemu z nas. To znaczy, że to jest Jezus, który przyszedł zatroszczyć się o największą potrzebę człowieka, potrzebę relacji z Bogiem, potrzebę rozprawienia się z grzechem, z ludzką grzesznością. Ale to znaczy, że to jest też ten Jezus, który przychodzi na świat jako bezbronne dziecko, który dorastał, który doświadczał tego wszystkiego, czego my doświadczamy, który spał, który płakał, który się wzruszał, który był zmęczony, który mógł się czuć źle. Teraz nagle w tym jednym momencie, to jest moment, kiedy 3 lata Jezus ma za sobą już swojej działalności na ziemi, po 3 latach, tuż przed końcówką swojego życia, Jezus odsłania niejako rąbek, trochę tak jak kurtyna w teatrze, odsłania kurtynę, żebyśmy mogli zobaczyć przez chwilę to, kim naprawdę jest. Bogiem objawionym w ciele. W całym swoim majestacie, jego szaty lśnią, to znaczy nie my to widzimy, my możemy o tym czytać, ale ci uczniowie, którzy byli zabrani z nim razem, mogli zobaczyć lśniące szaty, twarz Jezusa i wyjątkowe zdarzenie, cudowna chwila. Ta chwila to jest w ogóle ważny moment, bo to jest punkt zwrotny służby Jezusa. Do tej pory Jezus robił niezwykłe rzeczy, czynił niezwykłe rzeczy, ale nie mówił nic na temat śmierci i nie mówił o zmartwychwstaniu. Teraz po 3 latach, po tym wydarzeniu, po tym przemienieniu na górze, Jezus zaczyna mówić o tym, co go tak naprawdę czeka. Nie jest sam na tej górze. Pojawia się z nim Mojżesz, pojawia się Eliasz. Można by się zastanawiać, dlaczego tych dwóch, niektórzy sugerują, że dlatego, że poniekąd jeden i drugi razem reprezentują cały Stary Testament. Jeden, Mojżesz, jest reprezentantem prawa, Eliasz niejako reprezentantem wszystkich proroków, więc tych dwóch niejako jest ucieleśnieniem całego Starego Testamentu. Obaj mieli wyjątkową służbę. Życie obojga zakończyło się w nietypowy sposób. Mojżesza Bóg sam pochował. Nie wiemy nic na temat jego pogrzebu. Czytamy tylko, że to Bóg przygotował mu pogrzeb i Bóg go pochował, nikt nie wie gdzie. Eliasza Bóg zabrał w niecodzienny, nietypowy sposób. Obaj chcieli zobaczyć Boga, ale żadnemu z nich nie było dane zobaczyć Boga. Widzieli niejako tylko znowu namiastkę Bożego majestatu. Mojżesz widział chwałę przemieszczającego się Boga. Eliasz widział Boga w takim lekkim powiewie. Chociaż obaj stali dokładnie na tej samej górze i ciekawe, ironia polega na tym, że wtedy stali na tej samej górze, na której teraz stoją, wtedy chcieli zobaczyć Boży majestat, nie mogli, a teraz stoją razem z Jezusem, Bogiem objawionym w ciele i mogą zobaczyć, mogą widzieć majestat żywego, prawdziwego Boga. Wiecie, to wydarzenie było naprawdę wyjątkowe. Tak wyjątkowe, że Piotr i pozostali mogli powiedzieć, no w końcu się dzieje. Bo w swoich umysłach mieli obraz Mesjasza, który kiedy przyjdzie, to rozprawi się w taki zdecydowany sposób z potęgą Rzymu. Uwolni Izraelitów od jarzma rzymskiego, zaprowadzi pokój, spokój i dobrobyt. Więc mieli prawo myśleć nareszcie. Oczywiście Pan Jezus robił wiele wspaniałych rzeczy, ale teraz dzieje się, w końcu się dzieje. Piotr był z jednej strony podekscytowany, z drugiej strony wystraszony, podobnie jak jego koledzy. do takiego stopnia, że nie wiedział za bardzo, co mówi, kiedy zaproponował, że zbuduje 3 namioty po to, żeby Jezus, Mojżesz i Eliasz mogli w tych namiotach zamieszkać, żeby ta chwila, która trwa tylko chwilę, mogła być zatrzymana na dłużej i żeby ona ciągnęła się w nieskończoność. Problem z Piotrem polega na tym, że widzi tylko jedno przyjście Jezusa, bo to było w jego myśli. Mesjasz, który kiedy przyjdzie, to rozprawi się w kategoryczny sposób z opresją Rzymu i zaprowadzi od razu swoje królestwo. Ale problem z tego typu myśleniem jest taki, że gdyby Jezus miał zaprowadzić wtedy, tego dnia swoje królestwo, to to byłoby królestwo bez mieszkańców tego królestwa. Bo w królestwie mogą znaleźć się tylko ci, których grzechy zostały przebaczone, którzy wyznali Bogu swoją grzeszność, to, że nie potrafią żyć sami, nie potrafią żyć bez Boga, nie są w stanie przezwyciężyć swoich słabości, nie są w stanie rozprawić się z różnymi myślami i czynami i działaniami, którymi żyją na co dzień. Jedynie Bóg jest w stanie to zrobić przez Jezusa, dlatego Jezus musiał umrzeć, biorąc na krzyż nasze grzechy i dlatego Jezus musiał zmartwychwstać, żeby to mogło stać się rzeczywistością w naszym życiu. Gdyby Jezus miał wprowadzić królestwo wtedy, to byłoby pustym królestwem bez jego mieszkańców. Tak sobie myślę, że fajnie byłoby tam być wtedy i widzieć to, co oni widzieli. Nieprawdaż? W ogóle fajnie jest doświadczać takiego niesamowitego działania Boga. I wielu z nas ma pewnie historię takiej wyjątkowej obecności Boga w naszym życiu, jego wyjątkowej manifestacji. Nieraz od tego być może doświadczałaś, nieraz to też słyszeliśmy tutaj od ludzi, którzy mówili o tym, co Bóg robi w ich życiu. To są cenne chwile. No ale z chwilą sprawa ma się tak, że chwila ma to do siebie, że jest tylko chwilą. Troszkę tak, że chcielibyśmy wszyscy być na takiej górze, tak jak oni wtedy, tego dnia z Jezusem. Ale z góry czasami, albo często trzeba zejść na dół. Gdy się ta chwila skończy, to z góry ekscytacji, niewyobrażalnej radości, niezwykłej manifestacji Bożej obecności trzeba zejść na dół do domu, do codzienności, do codziennego życia, codziennych wyzwań. I chociaż prawda jest taka, że nikt nie chce być na dole, bo wszyscy chcielibyśmy żyć takim życiem pełnym wzniosłych, niesamowitych czynów, działań, historii, a wszyscy chcielibyśmy zostać tam na górze, bo tam życie jest fajne, tam się zawsze coś dzieje, no to tak nie jest. Wiecie, myślałem o tym tekście i myślałem sobie o tym, staram się zawsze otaczać twórczymi ludźmi, bo wiele się od nich uczę. I sam uważam siebie za w miarę twórczego faceta i tak sobie pomyślałem, to byłby fajny sposób na kartki z życzeniami. Gdybym mógł wysyłać kartki z życzeniami, a robię to czasami i uwzględniać bardzo nietypowe życzenia na tych kartkach, to myślę sobie, czyż to nie byłoby wspaniałe, gdybym w ramach życzeń napisał bądź zawsze na górze i niech ta chwila trwa wiecznie. No nie wiem, czy by się taka kartka sprzedała, czy nie. Musiałbym jakiegoś polonistę zatrudnić, żeby mi i jeszcze kilka twórczych osób, żeby mi to ładnie zmodyfikowali. Albo gdybym był artystą, grafikiem, to być może narysowałbym ciebie na uśmiętego na szczycie góry i jeszcze dodał do tego jakieś życzenia. Ale tak naprawdę, wiecie, kiedy tak o tym myśleć, o tym tekście, to dochodzę do wniosku, że to nie byłyby szczere życzenia dla ciebie, dla kogokolwiek. Nie byłyby. Ponieważ z jednej strony, ja mam dylemat jako naśladowca Jezusa, bo z jednej strony myślę o tym, że Jezus przyszedł po to, żeby dać nam pokój, który przewyższa wszelki rozum, a z drugiej strony czytam o tym, że kogo Bóg miłuje, tego doświadcza. Że jeżeli nasz Pan doznawał w różnego rodzaju wyzwań i cierpiał, to my jako jego naśladowcy, wchodząc w jego ślady, również będziemy doświadczali różnego rodzaju wyzwań. A to znaczy, że często nie będziemy na górze, że będziemy na dole i będziemy tylko myśleć, jakby to było fajnie, gdybyśmy byli na górze i doświadczali wzniosłych chwil. Wiecie, w tym tekście jest coś, pod koniec tego tekstu jest coś ciekawego. W pewnej chwili kurtyna podnosi się do góry i sam Bóg przemawia. To jest bardzo rzadki moment. Niewiele jest takich tekstów biblijnych, gdzie czytasz dosłownie to, co Bóg mówi. Zwykle Bóg mówi przez swoich apostołów, którzy pisali pod natchnieniem Ducha Świętego, przez proroków w Starym Testamencie. Ale tutaj to jest wyjątkowy moment, wyjątkowa chwila, kiedy Bóg przemawia w taki bezpośredni sposób. To jest trochę tak, jakby Boży głos był takim wskazującym palcem, ale ten palec wskazuje na kogo? Na osobę Jezusa i ten Bóg mówi, to jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Albo którym się rozkoszuje. Niektóre parafrazy tak to dają. I dalej czytamy jego, słuchajcie. Pozwolę sobie zasugerować pewną tezę biblijną. Ona już padała wielokrotnie z tego miejsca. Słuchanie w biblijnym znaczeniu tego słowa to nie jest, ale słuchanie w biblijnym znaczeniu tego słowa to jest to jest biblijne słuchanie. To jest dawanie posłuchu temu, co słyszę, dawanie wiary temu, co słyszę i pójście za tym, co słyszę. Bo jestem świadomy, że to jest jedyna droga dla mnie, że to jest dla mnie zbawienne. Dawałem ten przykład, nie wiem, już starzeję się, bo być może nawet kilka tygodni temu to użyłem, ale bardzo go lubię. Przykład znaku drogowego. Możesz stać przy znaku drogowym, na którym jest informacja. Wrocław, 50 kilometrów. I możesz całe swoje życie stać przy tym znaku drogowym tak długo i wpatrywać się tak bardzo w ten znak, że będziesz wszystko o nim wiedział. Będziesz wiedział, jakiej wysokości jest słupek, jakiej wielkości jest tabliczka, jakiego koloru, jak duże są litery, na co ten znak wskazuje, co to znaczy 50 kilometrów, jak daleko jest odsunięto od pobocza drogi, jak daleko drogi. Możesz wszystko wiedzieć, że słupek jest ocynkowany, że wytrwa jeszcze wiele lat, że ten znak się ostoi i możesz być ekspertem od znaku. Sam fakt, że wiesz wszystko na temat znaku, nie świadczy, że dotarłeś do miejsca przeznaczenia. I kochani, jeżeli mówimy o chrześcijaństwie, istocie chrześcijaństwa, to jest właśnie chrześcijaństwo. Nie żeby coraz więcej wiedzieć i wiedzieć i wiedzieć i wiedzieć i czytać Boże Słowo, co nie jest złe, do tego nas Bóg zachęca, ale chodzić, jeździć na jedną konferencję, kolejną książkę kupić, później jeszcze płytę jedną, taką, drugą, jeszcze spotkanie z ciekawymi ludźmi, studium biblijne jedno, drugie i możemy mieć głowę 6/9 nafaszerowaną informacją na temat Jezusa, tak samo jak osoba stojąca przy znaku może wszystko wiedzieć o tym znaku. Wszystko może wiedzieć. I co z tego? Rafał, mój przyjaciel, który jest pastorem wspólnoty w centralnej Polsce, kiedyś po kazaniu, miał kazanie na temat przebaczania i w tym kazaniu mówił o tym, że Boże Słowo nas zachęca, Jezus nas zachęca, Jezus nas przynagla do tego, żeby przebaczać innym. I tam jest tak sytuacja 70 razy 7, gdzie Piotr przychodzi, Panie, czy mam przebaczać 7 razy? Jezus mówi, no nie, 70 razy 7. To znaczy w nieskończoność, to znaczy to jest proces, który się nie kończy. Ciągle przebaczam, ciągle wybaczam innym. Rafał mówi, wiesz, relacjonował mi tą historię, mówi, zaraz po kazaniu, jak tylko skończyłem, zauważyłem, że jedna z kobiet, która była na sali, wstała i zdecydowanym krokiem zaczęła iść w moją stronę i ja od razu wiedziałem, co się święci. Ona podeszła do mnie, widać było, kiedy mówi, popatrzyłem się na nią, widać było, że życie jej nie rozpieszczało. A kobieta podeszła żołnierskim krokiem, stanęła w niewielkiej odległości od Rafała i pierwszą rzeczą powiedziała, mój mąż znęcał się nade mną przez 10 lat. Doświadczyłam takiej przemocy w domu, że nawet nie jesteś w stanie sobie tego wyobrazić, o której tobie nawet się nie śniło. I Rafał mówi, poczułem się, kurczę, tak jakbym chciał się zapaść pod ziemię i zacząłem się tłumaczyć i mówić, no wiesz co, no tak, ale wiesz, to jest trudny tekst naprawdę, to są trudne słowa, które Jezus mówi. Jezus nie do końca tak naprawdę miał to na myśli, tylko no musimy tu wziąć poprawkę na kontekst i tak dalej. Zaczął się tłumaczyć, a ona mówi tak, ja tylko chciałam się upewnić. Ponieważ po 10 latach koszmaru we własnym domu nigdy, przenigdy nie pozwolę nikomu mnie krzywdzić i nie pozwolę, aby ktokolwiek mówił mi, jak mam żyć, chyba, że to będzie sam Jezus. I tyle. Obróciła się napięcie i odeszła. Rafał wracał do domu tego dnia i w drodze do domu słyszał Boga, który mu mówił: kto ci powiedział, że masz ją przede mną chronić? Kto ci to powiedział? Kto ci dał taką radę? Kto ci powiedział, że masz się tłumaczyć z tego, co ja powiedziałem? Kim ty jesteś? Ty się patrzysz na nią jak ofiarę przemocy, a ja się patrzę na nią jak na moje dziecko. Kogoś, kogo chcę uczyć, kogoś, kogo uczę, by była moim, stawała się bardziej moim naśladowcą. Usuń się z drogi, aby ludzie mogli usłyszeć to, co chcę, żeby usłyszeli. Kochani, nie chcę ignorować tych wyjątkowych chwil w życiu. Nie chcę ich ignorować. Sam je lubię, sam wracam do tych różnych takich, ja to nazywam słupki milowe w moim życiu, kiedy widziałem, jak Bóg działa w niezwykły sposób, jak się troszczy o naszą rodzinę i do wielu takich sytuacji wracamy myślami, ale nie mogę nie myśleć, wiecie, kiedy czytam tą relację z tego przemienienia Jezusa, tam to jest ciekawe, że jest użyte w słowo, które wskazuje na przemianę, na metamorfozę, kiedy Jezus objawił się takim, jakim go będziemy widzieli, kiedy pójdziemy na spotkanie z nim, kiedy będziemy mieli uwielbione ciała, kiedy pójdziemy do wieczności. Każda chwila jest, myślę o wyjątkowych chwilach, ale każda chwila z Jezusem może być wyjątkowa. Każda. To jest ten moment, kiedy Bóg mówi: to jest mój syn ukochany, słuchaj go. Słuchaj go. Bo tak naprawdę, kiedy mówimy o Jezusie, to mówimy o kimś, kto jest twoim pokojem. Kto może być twoją radością. Kto może być twoim pocieszeniem. Może być twoim wsparciem. Może być twoją zachętą. Może być twoją ekscytacją, twoim ukojeniem. Kimś, kto cię rozumie. Kimś, kto ci współczuje. Kimś, kto cię widzi tylko tak, jak tylko Bóg jest w stanie cię zobaczyć. Tym kimś, kto zna ciebie tak, jak tylko Bóg może cię znać. On jest twoim kompasem na każdy dzień życia. Wczoraj miałem krótką rozmowę z jedną z osób, którą znam od lat. Wygląda zupełnie inaczej dzisiaj niż przed laty. Trochę siwych włosów. Rodzina się posypała. Nie są razem. Dzieci się miotają, to tu, to tam. I myślę sobie o tym, ja wiem, że się zdarzają różne sytuacje w życiu, naprawdę. Takie, na które nie mamy często wpływu. Ale czasami sami podejmujemy decyzje i ponosimy konsekwencje tych decyzji. Dzisiaj, teraz, tutaj możesz podjąć na nowo decyzję: tak, chcę iść za Jezusem i chcę go słuchać, nawet jeżeli to jest niewygodne, nawet jeżeli to jest niezrozumiałe. Bo prawda jest taka, że to niechwilowe uniesienia prowadzą cię przez życie do Boga, ale codzienne słuchanie Jezusa, Jego szczególnego Syna. Panie Boże, dzięki ci za to, że dałeś nam możliwość poznania ciebie takiego, jakim jesteś, przez Jezusa, że codziennie, Panie, dajesz nam możliwość słuchania ciebie. Prosimy cię, pomóż nam słuchać tak, aby to słuchanie przekładało się na nasze życie. Życie, które może być życiem spełnionym w tobie, owszem pełnym wyzwań, trudów, bolączek, ale życiem przepełnionym pokojem, który ty dajesz. I życiem wypełnionym pewnością, że kiedy stąd odchodzimy, to idziemy na spotkanie z tobą. Życiem wartym przeżycia, Panie. Chcemy takie życie, pragniemy takiego życia. I dziękujemy ci za to, że ty nas do tego uzdaniasz. Kiedy dajmy posłuch temu, czego nas uczysz. Amen.
Gdy w twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się twoim Panem i przejął stery twojego życia. Zapraszamy cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.